że to nie chodzi o to, że wahadło ma być zawsze równo, tylko w jakim jesteś sezonie życia, w taki sposób musisz.
O innym wymiarze biznesu rozmawiają Adrian Koczy i Andrzej Burzyński.
Cześć.
Cześć.
Ja jestem Andrzej, jestem przedsiębiorcą, a to jest Adrian i Adrian jest biznesmenem. Aha. Jaka jest różnica między przedsiębiorcą a biznesmenem? Według nas. Według nas.
Nie, według Andrzeja.
Według mnie. Chciałem się zgubić w tłumie, ale się nie udało, więc według mnie, to ja jestem tu mądrzejszy, to przedsiębiorca to jest ten, który musi być obecny w swojej firmie, bo inaczej firma nie będzie funkcjonowała, nie będzie zarabiała, nie będzie działała. A biznesmen to jest ten, który może być przynajmniej w bardzo dużym stopniu, którego firma nie jest zależna od niego. On nie musi być fizycznie obecny. Czyli Adrian nie musi być fizycznie obecny w firmie, żeby firma działała i zarabiała. Moja firma szkoleniowo-konsultacyjna, muszę być obecny.
Z tym, że zaznaczmy, że to jest tylko i wyłącznie nasza robocza interpretacja tych terminów.
Jestem gotów na wzięcie tej odpowiedzialności. Moja.
Dobrze, to jest twoja interpretacja tych terminów. Jeżeli ktoś nie będzie się z tym zgadzał, to nie mamy żadnych pretensji. Czy nie masz?
Absolutnie. Ja już jestem w takim wieku, że mi nie przeszkadza, że ktoś ma inne zdanie, czyli że się myli.
No właśnie.
Dobra, ale teraz poprosiłem Adriana, żeby przepytał mnie.
Tak, ja bym chciał jakby doprecyzować, dlaczego uważasz, że tak jest, że czy co się za tym kryje, za tą różnicą biznesmen, przedsiębiorca. No bo jak tak teraz nad tym myślę, to można by stanąć na stanowisku, że właściwie to jest to samo, tak? Czy ta terminologia... Dlaczego uważasz, że tak jest? Że biznesmen to nie musi być nie musi być w firmie.
No bo jak czytam te różne biznesowe gazety, to tam ci biznesmeni są ciągle na galach, pływają na jachtach. Nie, dobra, poważnie. Poważnie to tak. Oczywiście to jest moja terminologia, ale ona mi trochę pewne rzeczy precyzuje. W jednym z nagrań mówię o tym, że ja jestem pasjonatem nauczania ludzi, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że bycie pasjonatem, a bycie przedsiębiorcą to nie to samo. Aha. I kiedy już zacząłem rozumieć, że bycie przedsiębiorcą to jest coś więcej niż tylko bycie pasjonatem czegoś, zacząłem rozwijać swoją firmę, ale rozwijając swoją firmę, doszedłem do takiego momentu, kiedy zrozumiałem, że moja firma to jest ja. Nawet jeżeli te ileś firm, które mnie obsługuje, tak, to one mnie obsługują rzeczywiście, ale bez mojej fizycznej obecności, czyli nawet gdybym pozatrudniał współpracowników, to ciągle firma jest zależna ode mnie. Aha. I gdybym chciał zostać biznesmenem, to co musiałbym zrobić na przykład w mojej sytuacji? Bo uważam, że w prawie każdej branży można przejść do bycia biznesmenem. Na przykład mógłbym zrobić swoją grupę trenerską. Tak? Czyli mam jakieś programy, które porobiłem, mógłbym udzielać licencji na te programy.
No właśnie, mógłbyś stworzyć jakiś, jak to się nazywa? Franczyzę.
Franczyzę, tak. Aha. I teraz stworzyć system franczyzowy, grupę trenerską i tak dalej, tak? I to jest wszystko, no i wtedy zostaję biznesmenem, tak? Mógłbym zostać też, jeszcze jedna moja terminologia, inwestorem, czyli nadwyżki, które zarabiam, mógłbym zainwestować, nie wiem, powiedzmy w nieruchomości i wtedy dojść do takiego momentu, że już mogę nie pracować i nie zarabiać w firmie szkoleniowej, ale zarabiać na przykład z nieruchomości, tak?
Aha. A nie masz takiej pokusy? Żeby tak przekształcić swój biznes?
No chyba dobrze to nazwałeś, pokusa. Czasami mam taką pokusę.
Ale kiedy, się jej opierasz.
Tak. Podobno najlepszy sposób, żeby pozbyć się pokusy, to jej ulec, ale... ale to jest pokusa, przychodzi wtedy, kiedy, nie wiem, powiedzmy, za dużo dni szkoleniowych wezmę albo w takich sytuacjach. Natomiast nawet gdybym doszedł, no, bardziej gdybanie, bo nigdy nie wiesz, co wtedy będzie, ale gdybym doszedł do takiego momentu, że mam ten dochód pasywny, czy dużą dźwignię finansową i nie musiałbym pracować, i tak chciałbym występować. Aha. Ja to lubię, tak?
No tak, no, ale to jest zasadnicza, według mnie zasadnicza różnica jest wtedy, kiedy musisz pracować, a wtedy, kiedy chcesz. Mhm. Więc jakaś pokusa istnieje.
Znaczy, też mamy jakieś inwestycje, które w tej chwili absolutnie nie pozwalają nam przestać pracować, ale które z biegiem czasu coraz bardziej się robią inwestycjami przynoszącymi coraz większe dochody, więc do tego chcemy dojść, bo też zdaję sobie sprawę, jak to moja mama kiedyś powiedziała, patrząc na mnie, ja mówię, że a przeprowadzamy się właśnie w inne miejsce Polski, żeby mieć bliżej do Warszawy, bo tam więcej pracuje. Mamy. No tak, no coraz młodszy to ty nie jesteś.
No dobrze, a jaka była ta twoja droga? Jak ty zaczynałeś?
Ja zaczynałem. Ja pochodzę z rodziny, która dobrze oddaje tamte czasy biznesowe, czyli moi rodzice urodzili się 42-45 rok i ojciec przepracował całe życie w jednym zakładzie pracy i mama całe życie w jednym zakładzie pracy. Zakłady, które po 89 roku upadły.
Aha.
Tak, bo to były powiązane z ZSRR. Więc i generalnie w mojej rodzinie nie było nigdy ani przedsiębiorców, ani biznesmenów. Byli ludzie, którzy pracowali na etacie. I dla mnie taki moment, kiedy jeszcze nie miałem rodziny. Byłem pastorem, prowadziłem kościół, a jednocześnie byłem też instruktorem terapii uzależnień. Nie terapeutą uzależnień, ale instruktorem terapii uzależnień, żeby być tu precyzyjnym. I pracowałem dla fundacji, trochę taki freelancer, czyli miałem tę część rzeczy profilaktycznych, część klientów właśnie z fundacji, część zdobywałem sam, ale to pozwalało mi na dużą elastyczność. Ale zauważyłem, że kiedy się wchodzi w związki, a kiedy te związki stają się małżeństwem, to potrzeba większego zastrzyku gotówki.
Aha. Bo właśnie miałem pytać, co cię skłoniło do tego, i to taka prozaiczna rzecz jak pieniądze, cię skłoniły do tego, żeby jednak zmienić coś, tak? Czyli wtedy pojawił się pomysł, żeby z freelancera, czyli takiego wolnego strzelca, stać się przedsiębiorcą.
No właśnie, ten pomysł zrodził się tak trochę... Myślałem o tym cały czas, jak to zrobić i tak dalej. I moment taki... Nawet pamiętam, jak zacząłem czytać pierwsze książki biznesowe, znajomy mi tam podsunął. I to był, wiem, kontrowersyjny dla wielu, Robert Kiyosaki. Natomiast dla mnie... Kiedyś nagrywałem taką audycję, Kiyosaki, błogosławieństwo czy przekleństwo, tak? Mi to pomogło zrozumieć biznes, bo on pisał w bardzo przystępny sposób. Oczywiście nie...
Bardzo uproszczony.
Bardzo uproszczony, to taki wizjoner, który w prosty sposób dla analfabety biznesowego wytłumaczył rzeczywistość biznesową. Tak? Uprościł ją, no ale wiadomo, początki takie są, musisz uprościć pewne rzeczy.
No dobrze, a...
No ale ten moment przełomowy był taki, to tam książki czytałem i tak dalej, pewnie z tych książek nic by nie było. Gdyby nie to, że mam kumpla, który jest przedsiębiorcą, on wtedy miał już jedną swoją firmę, zakładał drugą, któregoś razu do mnie dzwoni i mówi: Andrzej, moja żona chce się ze mną rozwieść. A ponieważ ja już znałem kupę ich lat, to mówię, to była ostatnia osoba, którą bym pomyślał, że ona opuści swojego męża. No i spotkaliśmy, okazało się, że mi dwójkę dzieci, on nie miał czasu dla tych dzieci, zaczęliśmy rozmawiać. Ja mu pokazałem trochę, jak może ten czas znaleźć. I po miesiącu on dzwoni i mówi: Andrzej, to było super, bardzo mi to pomogło. Słuchaj, ty byś mógł robić takie wykłady i na nich zarabiać. No bo on od razu patrzył w biznesowy sposób. Tak? No i zaczęło się od tego, że on do mojego domu zaprosił trójkę osób. I te trzy osoby zapłaciły za pierwsze spotkanie. I to było półtora godzinne spotkanie, na którym był wykład, potem dyskusja. No i te osoby chciały dalej. To w pewnym momencie rozwinęło się do tego, że przychodziło 20 osób, które płaciło po 25 zł raz w tygodniu. Czyli w miesiącu to było 2000 zł, to było więcej niż ja zarabiałem w tej fundacji.
Tam jako wolny strzelec. Mhm. No a powiedz, bo jak żeśmy się poznali, to ja cię wygrzebałem na radio Kontestacja i rzucił mi się w oczy temat, tytuł twoich audycji, taki całego cyklu, opowieści pastora przedsiębiorcy. To było... Na owe czasy trochę, powiem tak, kontrowersyjny tytuł. Prawdopodobnie zrobiłeś to specjalnie, żeby troszeczkę kij w mrowisko, żeby przyciągnąć, tak, słuchaczy. Ale czy to się też nie wiązało z jakąś kontrowersją w tobie, czy gdzieś jakby w najbliższym otoczeniu, że pastor i przedsiębiorca? Bo wiem, że to się ludziom różnie kojarzy.
Tak, to się ludziom różnie kojarzy. Co więcej... Nawet ostatnio, przed przyjazdem tutaj, dostałem na Messengerze taką wiadomość. Dzień dobry, niepokoję się o twój stan duchowy.
O jacie.
Do tej pory, mówi, pamiętam cię jako zapalonego głosiciela słowa, a teraz tylko biznes i biznes. Kiedy wrócisz do swojego powołania? Ja napisałem, że mam poczucie, że nigdy od niego nie odszedłem. Ponieważ to, co ja w środku czuję najgłębiej, to jest, że moje... powołanie jest do bycia nauczycielem. Nauczycielem życia szeroko rozumianego, duchowość jest jedną z dziedzin, biznes, tak. Natomiast jak to się zaczęło? To było tak, że jak zaliczyłem firmę, to 2006 do 2009 to była katastrofa. 2009 do 2011 to był czas, kiedy wyszliśmy na zero, jednak, żeby wyszliśmy z różnych problemów finansowych. I w 2011 roku ktoś mi polecił, żeby Kamil Cebulski ze mną zrobił wywiad. Kamil Cebulski zrobił ze mną wywiad, tak, właściciel w tej chwili szkoły, Asbiro, wtedy fundacji. I w czasie tego wywiadu, bo mnie polecono, on w ogóle nie wiedział, kim ja jestem, ja mu było wszystko jedno, tak, rozmawiał. I jak on się dowiedział, że jestem przedsiębiorcą, mówi, że jestem, przepraszam, pastorem, mówi, jak to pastorem? I tak to go zaciekawiło. I on dał tytuł tego wywiadu Pastor Przedsiębiorca. I później zaprosił mnie na Asbiro, żebym przemawiał. Kiedy skończyłem tam przemawiać, podszedł do mnie człowiek, który nagrywał. On prowadził Radio Kontestacja.
Hugo
Kosiński. I podszedł do mnie i mówi, słuchaj, ja nie chciałbyś audycji w Kontestacji. No i tak zaprosił mnie do tej Kontestacji i szukał jakiegoś tytułu. Tak? No i właśnie on wymyślił ten tytuł Opowieści Pastora Przedsiębiorcy. I rzeczywiście to było kontrowersyjne, bo po pierwsze pisali komentarze chrześcijanie, którzy byli zbulwersowani, że zaprzedałem się niegodziwej mamonie. Pisali ateiści, którzy mówili, że pastor nie powinien się wypowiadać na tematy biznesowe. Więc to trochę parodiuje, tak? Natomiast bardzo ciekawe było, jak przy okazji, bo nagrałem prawie 300 odcinków przez 5 lat, jak w momencie, kiedy miałem setną audycję, poprosiłem ludzi, bo mnie zawsze interesują początki, tak? Dlaczego zaczęli słuchać audycji? I część tych maili było takiej treści. Kontestację słucham już dłuższy czas. Kiedy zobaczyłem, że jest nowa audycja, ucieszyłem się. Ale kiedy przeczytałem tytuł Pastor Przedsiębiorca, słowo pastor tak mnie zraziło, że nie słuchałem. Ale za którymś razem przemogłem się i na początku stwierdziłem, że to nie głupie. No i tak przez ten czas, kiedy prowadziłem też audycję, też stopniowo to się zmieniało, firma się rozwijała, moje zaangażowanie w kościele się obniżało, więc jakby kończąc tę audycję w zasadzie już nie... To była końcówka, kiedy byłem pastorem, a w zasadzie teraz jestem tylko przedsiębiorcą.
Tutaj tak dla wyjaśnienia, pastor to jest zawód, tak? To nie jest tak jak... No, w kościele protestanckim pastor to jest zawód, czyli można przestać być pastorem.
Tak, można przestać być pastorem, no i nie wykonujesz funkcji pastora, tak. Nie jesteś pastorem, tak?
Dobra. Czyli początki były trudne, wyszedłeś z problemu, a gdzie byś umiejscowił przełom, który nastąpił? Jak do tego doszedłeś i w jakim momencie ten przełom nastąpił, że już się poczułeś jako przedsiębiorca? W którym momencie to było?
W zasadzie były dwa takie przełomy. Tak? Pierwszy przełom był taki, kiedy się zastanawiałem, czy być instruktorem terapii uzależnień, czy założyć firmę. Już prowadziliśmy te szkolenia, ale to było wszystko w ramach tej fundacji. I taki myśl, żeby założyć własną firmę. I pamiętam, że wtedy człowiek, którego dużo słuchałem nauczań, podziwiałem też, czytałem książki i zdecydowałem się do niego napisać. To był niestety już od lat świętej pamięci, tak? Pastor Paweł Godawa. I z nim rozmawiałem, opowiadałem moją historię życiową w kontekście biznesu. I on wtedy powiedział, no rozmawialiśmy i jedno zdanie, które powiedział, to było takie zdanie wow dla mnie. On powiedział, Andrzej, zbyt często w życiu robimy rzeczy, które są dobre dla innych, a nie są życiodajne dla nas. I to zdanie, nie żadna konkretna wskazówka, masz być tym czy tym, jakby to zarezonowało we mnie. Ja mówię, tak, ja wiem, co ja chcę. Ja czuję, że to życiodajne jest dla mnie być przedsiębiorcą. No ale wtedy mówię, Paweł, tym jednym zdaniem rozwiązałeś wszystkie moje problemy i przysporzyłeś mi drugie tyle. Bo teraz co mam, w pierwszy poniedziałek miesiąca stanąć przed 500 osobami, które żywimy w banku żywności, czy przerwać terapię, które prowadziłem, czy inne rzeczy. I on powiedział drugie genialne zdanie. Mówi, kiedy twój rozum jest w konflikcie z twoim sercem, idź za twoim sercem, ale zrób to w mądry sposób. Czyli mówi, robimy plan na rok, które rzeczy eliminujesz, które delegujesz. I po roku rzeczywiście założyłem tą firmę. I to był przełom, żeby założyć firmę. Firma działała i nieraz, ponieważ mój brat mieszka w Koszalinie, nieraz tam byłem, widziałem się z Pawłem, on nieraz zapytał, jak tam jest, a ja byłem o krok od tego, żeby mi powiedzieć, tak firma dołowała, a ja byłem o krok od tego, żeby mi powiedzieć, że jest wspaniale, gdyby było jeszcze lepiej, to chyba umarłbym ze szczęścia, bo było mi strasznie wstyd tego, że sobie nie radzę, tak? No i po 3 latach przyszedł taki moment, kiedy to był chyba Sylwester, tak? Byliśmy tam na Sylwestra i jakoś się z nim mówiłem, że dzień po Sylwestrze się spotkamy. Mieliśmy się spotkać całymi rodzinami, ale coś jego żona się źle poczuła, bo żona musiała któryś z naszych dzieci źle i spotkaliśmy się
sami.
I w tym momencie, tak, coś tam, gadka szmatka, tak, i on w pewnym momencie mówi: Andrzej, wiesz co, ale czuję, że ty omijasz temat. Jak ci idzie firma? Ja mówię, omijam jak mogę. No i przyznałem mu się wtedy. Powiedziałem mu, że jest źle, że mamy długi i że po prostu my z tych długów nigdy nie wyjdziemy, że to jest... No i on mówi, dobra, czekaj. I mi zadał takie pytanie. Czy ty masz poczucie, że umiesz zarabiać pieniądze? Patrzysz w oczy facetowi, któremu powiedziałeś, że przez 3 lata zadłużyłeś swoją rodzinę na 40 tysięcy, co mi się wydawało wtedy sumą nie do spłacenia do końca życia. I powiedz mu, że masz zdolność do zarabiania pieniędzy. On mówi, ale powiedz mi szczerze, tak jak naprawdę uważasz. Ja mówię, myśląc, że to już będzie koniec naszej rozmowy, mówię, wiesz co, tak szczerze, to ja czuję, że mam poczucie zarabiania pieniędzy.
Zdolność.
A on, myślałem, że się roześmieje mi w twarzy. On zupełnie spokojnie mówi, dobrze, a dlaczego tak uważasz? Ja mówię, bo jak już mam klienta, to jest zadowolony, ja po prostu nie umiem zdobyć klienta. On mówi, okej, to znaczy, że powinieneś prowadzić tą firmę. Zastanówmy się, jak możesz zdobyć klientów.
Wiesz co, ja miałem raz, że tak powiem, przyjemność mieć kontakt z tym człowiekiem i miałem nieodparte, to mi się rzadko zdarza, miałem nieodparte wrażenie, że facet, jeżeli mówił czasami w sposób bardzo kontrowersyjny, ale miałem wrażenie, że facet zawsze wie, co mówi. I to w nim ceniłem, chociaż no miałem okazję uścisnąć mu rękę i powiedzieć, że jestem znajomym Andrzeja Burzyńskiego wtedy i skojarzył. Więc takie jest moje wspomnienie, natomiast rzadko mam poczucie, jeżeli chodzi o kaznodziejów, częściej mam poczucie, że nie wiedzą, co gadają, a w jego przypadku było tak, że chłop ma dokładnie przemyślane każde słowo, które mówi. I to jest ciekawe.
No, to jest ciekawe, jak już zmarł, tak niestety zachorował na nowotwór, zmarł, to ja sobie spisałem wiele tych rzeczy, które tam, no, które mi mówił i tak dalej, tak, są w jakichś kontekstach, do jednej chcę się odwołać. Pamiętam taki moment, kiedy on mówił o mentoringu, tak, jakby, że na początku to bym pomagał i w pewnym momencie go poprosiłem, czy on by nie został moim mentorem. On mówi, że że nie mogę zostać twoim mentorem. Ja mówię, czemu? On mówi, bo to już jest stan za stanem. Mówi, już w zasadzie jestem, musimy to ten nazwać, ale on mówi tak. Mogę być twoim mentorem, bo większość ludzi szuka mentora dla recepty, a powinni dla relacji. Mówi, bo większość ludzi przychodzi, jesteś moim mentorem, to
daj mi receptę,
tak? I szczerze, na początku to on mi dawał recepty. Gdyby on mi nie pomógł zrobić planu spłaty długów, szukania klientów, to były recepty, to były konkretne rzeczy. I on mówi, wtedy nie był, bo analizowaliśmy to, on mówi, wtedy nie byłem twoim mentorem. Wtedy byłem takim twoim, mówi, doradcą. Ale mówi, był taki moment, mówi, kiedy stałem się mentorem. Mówi, moment, po którym myślałem, że już więcej się nie spotkamy. Dobrze wiedziałem, jaki to był moment. I szczerze już nawet nie pamiętam dokładnie, o co chodziło. Chodziło o to, że w firmie ja chciałem zrobić jakiś kierunek, a on mówił, że to jest zły kierunek. Ale powiedział mi tak, musisz zrobić to, co ty uważasz, nie to, co ja uważam, bo ty będziesz ponosił konsekwencje. Ale chcę, żebyś zdał moje zdanie. Ja zrobiłem to, co ja uważałem i to był dobry ruch. I za miesiąc napisałem, to tam tydzień zawsze wcześniej pisałem, czy możemy się spotkać. I on mówi, że był bardzo zdziwiony wtedy, że przyjechałem.
To przecież źle ci doradzał.
No, bo mi źle doradzał. I on mówi, zrozumiał, że ja przeszedłem tą granicę, że rozumiem, że to ta relacja i to, co się dzieje przez osmozę w tej relacji jest ważniejsze niż ten moment, że on jest... I on powiedział wtedy coś takiego, że ja mogę być wyjątkowym głosem w twoim życiu, ale biada ci, jeżeli będę jedynym głosem w twoim życiu. Nie? I no, prawdziwy mentor potrafi... I był taki moment, kiedy jakby nasza relacja... On sam stwierdził, mówi, Andrzej, musisz już żyć własnym życiem, to już nie jest moment, w którym mogę ci dalej pomagać.
Ale wiesz, do czego bym chciał wrócić? Bo no, w pewnym momencie powiedziałeś, że jest ważne, żebyś robił to, co jest dla ciebie dobre. A zbyt często robimy to, co jest dla innych. Ja uważam, tak mi się wydaje, że to jest pewna pułapka, w którą wpadają ludzie na różnych jakby poziomach. Na przykład rodzice często robią to, co uważają, że jest dobre dla dzieci, tak? zapominając o sobie.
Tak.
A tu się okazuje, że jeżeli pamiętają o sobie, to dzieci też zaczynają funkcjonować lepiej. I tutaj może być podobna sytuacja. Gdybyś ty zapomniał o sobie, w tej chwili możesz pomagać innym ludziom, tak? Czyli jest jakaś relacja między tym, że zadbałeś o swoje, a tym, że teraz, że na tym korzystają, ponieważ ty zadbałeś o swoje, na tym korzystają też inni. A gdybyś wpadł w tą pułapkę myślenia cały czas o innych, a nie o sobie, no to prawdopodobnie jedno i drugie by upadło. Mogłoby upaść.
Tak, i wiesz, to zdanie mówiłem przez lata, teraz może mniej, bo trochę inne tematy wchodzę, ale te zdania mówiłem przez lata w różnych środowiskach i jest jeden rodzaj środowiska, który zwykle były tam zastrzeżenia i ten, to nasze środowiska, czyli chrześcijańskie, z całą sympatią do tych środowisk, gdzie ludzie mówią, nie można być egoistą. Ja mówię, właśnie jesteś egoistą, kiedy jesteś tak zapatrzony w innych, że nie patrzysz na swoje obdarowanie. Że postępować zgodnie z tym, co jest życiodajne, to ja wierzę, że z tym, co Bóg umieścił w tobie jakiś dar, ty go rozpoznajesz i nim służysz, a nie robisz coś tylko dlatego, że inni,
wszyscy inni myślą,
wszyscy
że to jest
inni
dobre.
Oczekują od ciebie tego. I to jest trudne, bo myślę, że jest dużo niezrozumienia i że trochę, ja to widzę tak, pokolenie moich rodziców to było pokolenie, które żyło bardziej dla innych niż dla siebie. I to nie jest oskarżenie, to jest jakby stwierdzenie faktu.
Żyli w takich czasach.
W takich czasach, czasy komuny, to pierwsze pokolenie baby boomers powojenne. A teraz to pokolenie, które teraz wyszło, czyli to, którego my jesteśmy rodzicami, często w drugą stronę. Żyje bardziej dla siebie niż dla innych, że to jakby odbiło, tak? I myślę, że...
Wahadło poszło w drugą stronę.
Tak, wahadło, że trudno jest to wahadło utrzymać mniej więcej na środku. Są też różne sezony życia, tak? Kiedy dziecko jest małe, matka, która się poświęca, nie śpi po nocach, to jest normalny czas, tak? Więc to inne takie stwierdzenie Pawła, które bardzo jakoś pomogło, to on powiedział sezony życia, tak? Że to nie chodzi o to, że wahadło ma być zawsze równo, tylko w jakim jesteś sezonie życia, w taki sposób musisz. Nie? I na przykład a propos dzieci, tak, teoria wychowywania dzieci, ona jest prostsza w teorii niż w praktyce, mówi o tym, że jeżeli rodzic nie żyje własnym życiem, to nieświadomie dziecko czuje, że szczęście rodzica, zadowolenie rodzica jest uzależnione od dziecka. Dziecko może tego nie rozumie, ale to czuje i to jest zbyt duże obciążenie dla dziecka.
Tak, i potem następuje chęć zadowolenia rodzica, tak, nawet kosztem tego, swoich marzeń, tak?
Dokładnie.
Że dzieci żyją marzeniami rodziców, tak? Czują się zobowiązane. A druga sprawa, to jak dziecko wychodzi jednak z domu, no to następuje potem ten syndrom pustego gniazda, gdzie nagle się okazuje, że mamy pustkę, tak?
Tak.
Że dziecko wyszło i jakby cały sens życia ze sobą zabrało. No i tu jest ten problem. No dobra. Jak to wygląda obecnie? Jak wygląda twój biznes, twoje bycie przedsiębiorcą teraz? No bo jakaś różnica nastąpiła, tak? Od 2011 minęło 9 lat prawie.
Tak, od 2011 do 2014 to był taki czas, powiedzmy, na zero. I 2014 rok był takim przełomowym rokiem, kiedy, ja użyję takiego słowa, zaraz je wytłumaczę, nagle zaczęło być dużo tych zleceń. Oczywiście to nagle nie wzięło się znikąd.
Budowałeś korzenie.
Tak, budowałem korzenie, ale przede wszystkim 2011 to był ten moment, kiedy moja bratowa podarowała mi pierwszą stronę internetową i prowadzenie działalności w internecie, tak? Na początku po omacku, nie wiedząc o co chodzi i tak dalej. Później coraz bardziej świadomie i to był moment zbudowania na tyle marki, że dzisiaj klienci praktycznie zgłaszają się do mnie sami. Natomiast w firmie, tak, 2014 rok skończył się tym, że wylądowałem u kardiologa. Opowiadam o tym szerzej w innym z nagrań. W każdym razie nic poważnego nie było, ale byłem na najlepszej drodze do najgorszego. I wtedy po tej wizycie u kardiologa zdecydowaliśmy, że lipiec, sierpień nie pracuję. Kiedyś nie pracowałem lipiec, sierpień, bo to był martwy sezon w szkoleniach. Później było tak, że mogłem pracować w te miesiące, ale świadomie. I z roku na rok, każdy kolejny rok są nowe pomysły biznesowe i one się rodzą w lipcu, sierpniu, dlatego że sobie tak odpuszczam, tak? Że zwykle na samym początku wakacji, żeby zaznaczyć wyraźnie te wakacje, gdzieś wyjeżdżamy, przynajmniej na tydzień. No i później przez już taki luźny czas po prostu wtedy przychodzą najlepsze pomysły, tak? Że jakieś takie spostrzeżenia, czasami przemyślenia takie spontaniczne, czasami pod wpływem tego rozmów, spotkań. I więc to jest te 2 miesiące i też czas, czasami to są ferie zimowe, a czasami to jest ten czas bożonarodzeniowo-sylwestrowy. To jest też tam 3-4 tygodnie takiego wolnego sobie robię. To jest świadoma decyzja. Czyli w pewien sposób tak o to dbam i też złapałem taki rytm, że jeżeli jestem w domu, to generalnie pracuję 4,5 godziny. Tak. Nie mówię o czasie, kiedy wjeżdżam do klienta, tak? Bo to jest trochę inaczej. No po prostu takie 4,5 godziny pracy plus dwie przerwy, to z 5 godzin wychodzi, tak? Mniej więcej to jest tak, mniej więcej od 10 do 15. I ten rytm popołudniowy, czasami wieczorem też mam jakiegoś klienta. Kiedyś na początku musiałem 2015-2016 trzymać się tego bardzo rygorystycznie. Dzisiaj niekoniecznie. My jesteśmy fanami szkoły, ale tej konkretnej, w której mamy dzieci, ale nie jesteśmy fanami szkolnictwa w ogóle, więc czasami uważamy, na przykład mnie nie było 2 dni, że dziecko nie musi iść do szkoły, więc jest wtedy ze mną, ja pracuję po południu, czasami sobie świadomie jakiś dzień, dwa zostałem wolny, że pozwala mi to na dużo większą elastyczność. To nie jest tak, że ja mogę nic nie robić i zarabiać, ale to jest tak, że mam dużo większy luz i dużo większą dźwignię w tej chwili do zarabiania. Część moich dochodów taka jest pasywna, tak nazwijmy, to są kursy online. Tak?
Już zautomatyzowane.
Zautomatyzowane i to jest... Więc tak to wygląda obecnie. Mam parę pomysłów, co dalej,
właśnie chciałem o to zapytać. Jak widzisz swoją firmę za 5 lat?
Tego wątku, ten wątek delikatnie tylko wspomnę, mówiłem już tak, że mamy pewne inwestycje, tak? Część z nich to są nieruchomości, o innych niekoniecznie chciałbym mówić, dlatego że nie podsuwać innym pomysłów, ale w każdym razie część pieniędzy systematycznie dajemy w nasze inwestycje, tak? Żeby tworzyć sobie taki dochód bardziej pasywny. Natomiast mój model jest bardzo prosty. Chciałbym, i z roku na rok to się dzieje, zarabiać coraz więcej za indywidualne spotkania, I za szkolenia, które prowadzę. Co pozwoliłoby mi, to jest taki mój model, za jeden dzień pracy utrzymać rodzinę przez miesiąc.
O.
Tak? Doszedłem do 75% tego. Tak? Rozumiem, że przez to trzeba zbudować markę na tyle silną, bo o co chodzi? Dla tych, którzy nie znają tej branży zarabiania na wiedzy. Tak? Ludzie nie tyle płacą mi za tajemniczą wiedzę, którą mam, tylko płacą mi za umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce. I teraz, żeby zbudować, mówiąc bardzo, bardzo szczerze, i tracąc przez to wielu klientów, ale ty nie odchodź, proszę. To jest tak, że wielu ludzi ma podobne umiejętności w tej branży, natomiast jeżeli zbudujesz sobie markę, to za tą samą umiejętność
dostaniesz większe
pieniądze. I to, co zobaczyłem, to jest ten model biznesowy gwiazdy, tak? Gwiazda, im większą ma skalę, im większą ma rozpoznawalność, tym więcej jest w stanie zarobić. Też zdaję sobie sprawę z pewnych ograniczeń. Ja jestem w stanie pomóc komuś założyć firmę albo udrożnić firmę szkoleniowo-konsultacyjną, czy jakąkolwiek zarabianie na wiedzy, bo ten model znam. Jestem w stanie pomóc komuś w zarządzaniu pracownikami, w osobistej produktywności czy firmowej produktywności, ale wiem, że moi klienci często potrzebują większej wiedzy biznesowej, stąd też nasz projekt Mentorzy dla Biznesu, gdzie chcemy...
Może nie większej, ale innego rodzaju.
No tak, większej niż ja mam w tym znaczeniu, to był ten skrót myślowy. Większej niż ja mam, więc innej wiedzy biznesowej i pomyślałem sobie, że to jest jeden z tych pomysłów, projektów, który mam, żeby z jednej strony wyskalować biznes, czyli docierać szerzej ze swoim przesłaniem, nie tylko z tym, co ja mam, ale tym, co ty masz, czy z czasem może inni ludzie. I to jest mój plan. Być czyli, pięknym, szczęśliwym i bogatym.
Czyli to jest taki rodzaj eksperymentu, który będziemy przez jakiś czas razem robić i zobaczymy, przyjrzymy się temu i zobaczymy, co z tego w ogóle wyniknie.
A tu mała podpowiedź dla ciebie, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to gratulacje. Zwykle jest tak, że jak się jakiś projekt zaczyna, to najbardziej korzystają na nim ci, którzy dołączają się na początku.
Tak. To co?
No dzięki, że mnie tak ładnie przypytałeś.
No. Dzięki, że mi tak ładnie odpowiadałeś.
Dziękujemy Wam za to, że nas tak ładnie wysłuchaliście.
Dziękujemy za uwagę.
Dzięki.
Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej podcastów możesz posłuchać na www.mentorzydlabiznesu.pl.